Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwą. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś na początek temat, który w świecie marynarki wojennej odbił się głośnym echem. Polska jest zainteresowana zakupem używanych australijskich okrętów. Potwierdził to sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki. Chodzi o fregaty rakietowe typu Adelaide, czyli zmodyfikowane przez Australijczyków wersje amerykańskich fregat Oliver Hazard Perry. Dwa okręty tego drugiego typu polska marynarka wojenna posiada od początku minionej dekady. Teraz miałyby do nich dołączyć właśnie dwie australijskie Adelaide. Pomysł ten budzi kontrowersje, ponieważ według niektórych ekspertów zakup używanych okrętów z Australii opóźni budowę nowych polskich mieczników. Czy jest takie zagrożenie i czy Polska rzeczywiście potrzebuje australijskich fregat? Zapytałem o to komandora rezerwy Macieja Janiaka, to przewodniczący Rady Budowy Okrętów, która doradza resortowi obrony w sprawach marynarki wojennej.
Te fregaty mogą i mają, jeżeli by one weszły do marynarki, to one tylko i wyłącznie jako łącznik pomiędzy starym a nowym. Mam na myśli jako pomostowe rozwiązanie pomiędzy obecnie istniejącymi i eksploatowanymi przez marynarkę fregatami typu Oliver Hazard Perry, a nowymi okrętami, które będą wybudowane i zasilą marynarkę wojenną w przyszłości. Rozważamy w tej chwili oczywiście te główne siły, jeżeli chodzi o okręty nawodne. I ponieważ okręty, które będą na nowo wybudowane, jakiś czas upłynie jeszcze, nim one do linii wejdą, to tylko jako rozwiązanie pomostowe. Zasugerowaliśmy jako rozwiązanie pomostowe wprowadzenie tych dwóch fregat, żeby marynarka mogła przygotować się na przyjęcie nowych okrętów, a w naszym pojęciu to tym najlepszym przygotowaniem to jest udział naszych okrętów w zespołach natowskich zintegrowanych tutaj konkretnie w zespole ZNMG.
Ale to ma być pomost pomiędzy czym a czym? Pomiędzy Oliver Hazard Perry a okrętem typu miecznik?
Tak, to ma być taki pomysł. Nasz pomysł jest taki, że w tej chwili dysponujemy dwoma fregatami Oliver Hazard Perry. Dobrze by było, gdyby weszły teraz dwie Adelaide i w dalszym ciągu, jeżeli będzie wchodził już kolejny nowy miecznik, to wtedy jest wycofywana jedna fregata, którą obecnie eksploatujemy. Wchodzi drugi miecznik, z linii jest spisywana druga fregata. Zostają wtedy dwie Adelaide, już są dwa mieczniki i tak, żeby były najlepiej cztery nowe mieczniki.
No ale niektórzy eksperci wskazują, że takie pomosty mogą być bardzo długo, w tym przypadku mogą trwać bardzo długo. Pytanie, czy one nie osłabią tego zapału, który, no umówmy się, już teraz jest średni, zapału do budowy miecznika.
W mojej ocenie wręcz przeciwnie może być, bo jeżeli marynarka wojenna będzie dysponowała czterema fregatami, podkreślam, że fregaty typu Adelaide są w miarę nowymi okrętami. To są 25-letnie okręty, bo mam na myśli dwie ostatnie Adelaide, które 7 lat stały w stoczni podczas modernizacji. Czyli to są nowe okręty o uzbrojeniu, no, którym nasza marynarka mogła do niedawna tylko pomarzyć. Także jeżeli marynarka wykorzysta te okręty w odpowiedni sposób, właśnie aktywizując swoje działania, to będzie mogła zademonstrować decydentom politycznym i wojskowym swoją przydatność. Jeszcze raz podkreślam, najprostszym rozwiązaniem jest stała obecność naszych okrętów fregat w zespole SNMG.
A jakie możliwości większe dadzą polskiej marynarce wojennej fregaty typu Adelaide?
Przede wszystkim okręty, fregaty typu Adelaide, przede wszystkim wzmacniają system obrony powietrznej i to nie tylko chodzi o zabezpieczenie działań marynarki wojennej, ale one zwiększają możliwości systemu obrony powietrznej całego kraju. One zdecydowanie zmieniają całą sytuację operacyjną na Bałtyku. Są to okręty zmodernizowane w Australii, głównie pod względem wzmocnienia możliwości zwalczania celów powietrznych, tak bardzo, bardzo potrzebnych naszej marynarce i naszemu krajowi.
No, ale z drugiej strony wskazuje się, że na przykład nie będzie można przy pomocy tych okrętów zwalczać rakiet balistycznych.
No w tej chwili, jeżeli chodzi o rakiety balistyczne, to niewiele jest okrętów, niewiele państw ma takie możliwości. To jest i tak dopiero jakaś pieśń przyszłości. Mam nadzieję, że która zostanie spełniona i takie możliwości będą miały nowe mieczniki.
Mówi się o przejęciu od Australii fregat typu Adelaide, no ale to przejęcie będzie też kosztowało, ponieważ no właśnie, mówi się o trzech różnych wersjach przejęcia. Przejęciu samych fregat, przejęciu fregat wraz z uzbrojeniem, żeby nie były bezbronne, albo przejęciu fregat nie tylko z uzbrojeniem, ale także z śmigłowcami, które również przecież stanowią bardzo ważny element tych okrętów, a to sprawia, że już nie będzie można tych fregat otrzymać za dolara przysłowiowego, a trzeba będzie tych dolarów wydać setki milionów.
To są już rzeczy, które i tak będzie ustalało przecież Ministerstwo Obrony Narodowej, Marynarka Wojenna, czy one się zdecydują się na przyjęcie tych okrętów, czy nie. Ale rzeczywiście, no jeżeli się coś bierze, to trzeba zapłacić. I tak wydaje mi się, że ta propozycja australijska nie jest zła. Bo z tego, co wiem, chociaż zastrzegam, że to są rzeczy, które znam z drugiej, trzeciej ręki, okręty rzeczywiście są za przysłowiowego dolara. W grę wchodzi tylko zakup uzbrojenia, ewentualnie śmigłowców. Jestem za tym, żeby te śmigłowce kupić, bo co wtedy jest pełnowartościowy okręt, pełnowartościowa fregata.
Tak swoją drogą one mogą pomieścić, bo są wydłużone w stosunku do swoich tych okrętów matek, tak to można określić, Oliver Hazard, peryty Adelaide są wydłużone i mogą pomieścić większe śmigłowce, te amerykańskie Seahawki.
Tak, Australijczycy bardzo mocno i bardzo wszechstronną przeprowadzili modernizację tych okrętów. One nie są wycofywane ze względu na to, że one są wyeksploatowane, czy też ich możliwości znacząco spadły. Australia uruchomiła swój program odbudowy całej floty i w związku z tym, że wchodzą nowe okręty australijskie do australijskiej marynarki, to te okręty są po prostu wycofane w tej chwili, wycofywane z linii.
No ale to moglibyśmy też zadać pytanie, dlaczego Australia wycofuje te stosunkowo młode okręty, ponieważ jak na okręt 25 lat to nie jest wcale dużo, poza tym pan wskazywał, że one przez kilka lat jeszcze stały w stoczni.
Bo może sobie na to pozwolić. Bo może sobie pozwolić na to, że dysponuje funduszami i wybuduje w to miejsce nowe okręty. A my jeszcze nie jesteśmy na etapie Australii, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy kraju i nie dysponujemy takimi funduszami. Musimy się często posiłkować no, czymś, co już jest z drugiej ręki. Ale tutaj jest wyjątkowo, w mojej ocenie, dobra okazja.
No i wracamy raz jeszcze w kontekście tego pytania, kto na co może sobie pozwolić. Do pytania, które zadałem wcześniej, ponieważ jeśli wydamy kilkaset milionów dolarów, a sam pan sugeruje, że to tylko w tej wersji ma sens ściąganie okrętów Adelaide, to czy tych kilkuset milionów dolarów nie zabraknie na wspomnianego wcześniej miecznika?
No tutaj
a weźmy pod uwagę nasze doświadczenia 25-letnie w budowie okrętów i w tym, jak często tych pieniędzy brakowało.
No to jest kilka tutaj aspektów tej sprawy, o który pan poruszył. No, jeżeli są jakieś nie najlepsze nasze przyzwyczajenia, że często prowizorki zastępują rozwiązania, to główne, no to czas z tym skończyć. Jeżeli ułożymy ten nasz program modernizacyjny poważnie i wdrożymy go w życie, no to wtedy realizujmy go i wtedy nie będziemy narzekać na to, że Adelaide nam zabrały na to pieniądze. Z drugiej strony, te okręty mogą być przejęte za nieduże pieniądze i one nie powinny zadecydować o dalszych planach modernizacyjnych. Jest jeszcze ten bardzo ważny motyw tej całej sprawy, o którym już wspomniałem. Marynarka potrzebuje okręty, bo jeżeli nie będzie tego pomostu między starym a nowym, no to marynarka i tak na kilka lat, jeżeli chodzi o główne siły nawodne, jest skazana na to, że niczym może nie dysponować.
Pan też wskazuje, bo czytałem różne pańskie artykuły na temat modernizacji, na temat okrętów, które mają trafić do marynarki wojennej. No i pan wskazuje, że nierealnym jest termin 2022-2024, a o takim terminie wprowadzenia do marynarki wojennej mieczników mówiło ostatnio Ministerstwo Obrony Narodowej.
Chciałbym, żeby tak było i czy mamy kciuki za Ministerstwo Obrony Narodowej, tylko w gronie specjalistów, kiedy rozmawiam, no tak realnie to mówią, że gdyby ten program modernizacyjny związany z miecznikiem został nawet natychmiast teraz uruchomiony, to i tak trzeba liczyć w najlepszym przypadku, że po 8 latach by pierwszy okręt wszedł do służby.
Bo to jest zdecydowanie bardziej skomplikowany okręt od na przykład kormorana, prawda, którego też nie udało się wybudować w 3 czy 4 lata.
No to jest zupełnie coś innego. No kormoran, okręt przeciwminowy, a praktycznie nie będę tego tematu już zresztą rozwijał, bo państwo na pewno się orientujecie, ale fregata, no to jest już inna jakość, to jest okręt bojowy. Do tej pory w Polsce nie udało nam się tak naprawdę ani jednego okrętu bojowego wybudować, za wyjątkiem Kaszuba. A i tak z kłopotami ten okręt od samego początku nie zaistniał w takiej wariancie uzbrojenia, w jaki był planowany. Także troszeczkę czasu jeszcze zejdzie, zanim nowe mieczniki wejdą do linii.
A i Kaszub przecież zasłynął tym, że również jego budowano bardzo długo, może nie aż tak długo jak słynnego Gawrona, teraz Ślązaka, ale jednak tam także ta budowa bodaj niespełna 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, trwała. Rozwińmy jeszcze jeden wątek, o którym pan wspomniał. Wspomniał pan o tym, że Polska potrzebuje fregat, bo to jest też taka informacja, która w przygotowanej przez między innymi członków Rady Budowy Okrętów Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, która wzbudziła pewne kontrowersje, że Polska potrzebuje fregat. Niektórzy wskazywali, że Polska nie potrzebuje fregat, że takim największym polskim okrętem bojowym powinna być korweta. Natomiast fregata, o czym pan mówi, pozwala nam zaistnieć na oceanach, pozwala nam brać udział w różnego rodzaju misjach wykraczających poza to nasze najbliższe sąsiedztwo.
Fregata przede wszystkim pozwala na podjęcie współdziałania z flotami państw NATO. Właśnie w Radzie Budowy Okrętów, w części Rady Budowy Okrętów, ale liczne grono, powstał pomysł taki, żeby napisać plan działania, żeby na nowo określić warunki, na jakich marynarka nasza powinna funkcjonować, wykorzystując nowe okoliczności, które powstały dla marynarki wojennej, wręcz historyczne, tak zresztą jak i dla całego kraju, przystąpienie i zakotwiczenie Polski w systemie północnoatlantyckim. Z tym, że jak to bywa, dalej nie przekonał on chyba wszystkich, ponieważ egzystuje również dalej plan stary. Ten plan stary to zakładał właśnie naszą marynarkę tutaj działającą w pobliżu naszych wód terytorialnych.
Taka trochę rozbudowana straż graniczna.
Tak, marynarka, tylko przede wszystkim główna różnica to jest taka między tymi planami, że ten stary plan przewiduje, że marynarka wojenna skupia się tylko na działaniach wojennych, czyli praktycznie szkoli się i przygotowuje do przyszłej wojny. A ten plan, który powstał pod auspicjami BBN-u, no rozszerza te możliwości marynarki. Jeżeli marynarka wypełnia kilka takich podstawowych rzeczy, głównie trzy. Pierwsza to jest działania te militarne, druga polityczne, trzecia porządkowe, czyli te działania poniżej progu wojny, to my sugerujemy, i tak w tej koncepcji bezpieczeństwa morskiego to zostało określone, żeby te nasze okręty brały udział w tych działaniach również poniżej tego progu wojny.
Do zakupu używanych australijskich fregat rakietowych typu Adelaide zachęcał komandor rezerwy Maciej Janiak, przewodniczący Rady Budowy Okrętów. A teraz wzbijemy się w powietrze, by porozmawiać o śmigłowcach. Ostatnio pojawiło się wiele różnych informacji na temat tego, czy, a jeśli tak, to jak bardzo są one potrzebne wojsku. Aby rozwiać wątpliwości, pytania te, na pozór bardzo proste, zadałem byłemu pilotowi wojskowemu Robertowi Zawadzie.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że ogólnie śmigłowce to jest takie wyposażenie, bez którego ja nie wyobrażam sobie w tej chwili nowoczesnej armii w żadnym państwie. To są maszyny, bez których żaden rodzaj sił zbrojnych w tej chwili sobie nie poradzi, tak jak poradzić sobie powinien. To są oczy i uszy armii. Bez nich armia jest ślepa i głucha.
Przeanalizujmy więc krok po kroku do czego, w jakich formacjach przydają się śmigłowce. Zacznijmy może od marynarki wojennej, no bo to tematyka bezpośrednio związana z naszą audycją, a i panu najbliższa.
Tak, to wystartowaliśmy właśnie z okrętu, tak jak pan przed chwilą wspomniał, więc zróbmy sobie taki mały krąg śmigłowcem nad okrętem i przeanalizujmy, do czego służą te śmigłowce chociażby w marynarce wojennej. Marynarka wojenna jest o tyle służbą specyficzną, jak wiadomo, że że te okręty są takim dla śmigłowców też jakby domem, dla tych śmigłowców pokładowych, więc to jest jeden rodzaj śmigłowców, które używa marynarka. Śmigłowce pokładowe, które stacjonują na fregatach w przypadku naszej armii, na lotniskowcach w przypadku armii większych.
Albo śmigłowcowcach, bo przecież takie maszyny, takie okręty też istnieją.
Oczywiście, również są śmigłowcowce. Zdarza się to rzadziej, ale są, tak. A więc już choćby samo to, że są takie śmigłowcowce, świadczy o tym, że te śmigłowce są bardzo potrzebne, skoro tylko dla nich buduje się specjalne okręty. No i na takich jednostkach pływających te śmigłowce też mają różne przeznaczenie. Są to przeważnie śmigłowce morskie, wielozadaniowe, które służą zarówno do poszukiwania okrętów podwodnych, do zwalczania tych okrętów podwodnych, jak i do transportu chociażby towaru czy sprzętu, czy ludzi z okrętu na okręt, z okrętu na ląd. I także do ratownictwa oczywiście, bo na morzu zdarzają się różne przypadki, różne wypadki i bez takiego wsparcia śmigłowcowego nieraz znalezienie chociażby kogoś, kto wypadł za purtę, może być bardzo trudne.
Zwalczanie okrętów podwodnych to również jest niezwykle ważny aspekt działalności śmigłowców w marynarkach wojennych. No i mówi się, że śmigłowce są największymi przeciwnikami tych okrętów, które skrywają się gdzieś w morskich głębinach.
Oczywiście, jeśli spytamy marynarza, który pływa na okrętach podwodnych, skąd on widzi największe zagrożenie, co może go najszybciej wykryć i najskuteczniej, to bez wątpienia on powie, że są to śmigłowce, bo śmigłowce są wyposażone w takie urządzenia, które naprawdę te okręty wykryją bez problemu. Poza tym śmigłowiec ma tą przewagę nad innymi statkami powietrznymi oraz jednostkami pływającymi, że on może w bardzo szybkim czasie przemieścić się z miejsca na miejsce, zrobić zawis, czyli po prostu zawisnąć nad jakimś skrawkiem morza i tam sobie czekać, wysunąć ten radar głęboko do wody i sobie czekać nawet 2 godziny, śledząc ten okręt. Także jest to taka pułapka, no, w której ten okręt bardzo łatwo może się złapać. Także jest to bardzo skuteczne.
Wiemy więc, co oznaczają oczy i uszy w kontekście śmigłowców dla marynarki wojennej. A czym są śmigłowce dla wojsk lądowych?
Zanim o wojskach lądowych, to jeszcze chciałbym 2 słowa o śmigłowcach marynarki. Chciałbym jeszcze tutaj dodać, że poza tym, że armia potrzebuje te śmigłowce dla celów bojowych, to musimy sobie zdawać sprawę, że marynarka również zabezpiecza ratownictwo. Ratownictwo ogólnie pojęte, ratownictwo morskie, czyli nie tylko rzeczy związane z wojskiem, ale a może nawet przede wszystkim rzeczy związane z cywilami, czyli ratowanie chociażby rybaków, ktoś wypadnie z kutra, dzieje się coś na platformie wiertniczej, dzieje się coś na promie, trzeba chorego przetransportować do szpitala, czyli ratowanie życia ludzkiego na co dzień jest w tej chwili zagrożone, ponieważ tych śmigłowców nam brakuje. Te, które mamy, są stare, niedługo stracą resursy, a nowych na horyzoncie nie widać. I to o tym trzeba mówić, bo to jest bardzo ważne i pilne.
I o tym mówiliśmy w naszej audycji wielokrotnie, zresztą przy Pana udziale także. Co z tymi wojskami lądowymi?
Wojska lądowe potrzebują śmigłowców z bardzo prostych powodów. Proszę sobie wyobrazić, że grupa żołnierzy została gdzieś, najpierw trzeba ją gdzieś przetransportować, z miejsca na miejsce, wysadzić w jakieś pewnie zalesiony teren, gdzie oni muszą się skryć, gdzie oni muszą przedostać się być może na terytorium wroga, cicho skrycie. No tego nie zrobi lepiej nikt, szybciej i lepiej nikt niż śmigłowiec, no bo śmigłowiec potrafi wystartować i wylądować z miejsc, których nie potrafi nikt inny. Wystarczy kawałek pola 2x2 metry i małe śmigłowce tam wylądują, wysadzą tych żołnierzy, później po nich przylecą. Czyli no, bezpieczeństwo dla tych żołnierzy jest tutaj zabezpieczone w bardzo dużym stopniu. Żołnierzy raz, sprzęt dwa, bo sprzęt można przewozić od najmniejszego do nawet czołgów, czyli takich sprzętów ciężkiego, czyli te śmigłowce transportowe, śmigłowce wsparcia. Oczywiście tutaj też śmigłowce, które ratują życie, no bo nieraz ci żołnierze znajdą się w jakiejś pułapce trzeba szybko ich ratować, albo ktoś jest ranny. Nikt nie zrobi tego lepiej niż piloci śmigłowców.
A w przypadku ochrony sprzętu śmigłowce są też w pewnym sensie oczywiście mniej bezbronne od samolotów bojowych, ponieważ śmigłowiec w przypadku na przykład wybuchu jakiegoś konfliktu można błyskawicznie przetransportować z lotniska, na przykład na jakąś przecinkę leśną, przygotowaną oczywiście wcześniej.
Oczywiście, śmigłowiec nie potrzebuje dużego pasa startowego, nie potrzebuje jakiejś wielkiej obsługi. Tak jak pan wspomniał, wsiada się do niego szybko i przemieszcza się go z miejsca na miejsce, praktycznie w każde miejsce, w jakie się chce.
Śmigłowcy to jednak nie tylko ratownictwo, to jednak nie tylko zwalczanie okrętów, to nie tylko transport ludzi i innego sprzętu, to także śmigłowce bojowe. W naszym przypadku, w przypadku Pomorza, które szczególnie blisko jest związane, jeśli chodzi o ten typ maszyn, z Pruszczem Gdańskim, tam Mi-24. Niektórzy mówią, że trochę bez zębów ze względu na to, że brakuje im rakiet manewrujących, ale jeśli chodzi o samą zasadę działania tego typu śmigłowca.
No, śmigłowce bojowe, śmigłowce uderzeniowe, no to jest taka wisienka na torcie w tym ogólnym świecie śmigłowcowym. Każdy śmigłowiec jest przeznaczony do czegoś innego, a ja oczywiście nie wyobrażam sobie armii bez śmigłowców uderzeniowych. Zresztą bez innych śmigłowców też, natomiast te śmigłowce uderzeniowe to już jest taka część uzbrojenia, która no, odstrasza przeciwników i której każdy się powinien bać. Każdy żołnierz, każda jednostka czuje się bezpieczna, kiedy na niebie widzi i słyszy te huk tych silników takich bojowych i widzi te uzbrojone, groźnie wyglądające śmigłowce.
A czy nasze Mi-24 można jeszcze uznać za śmigłowce groźne? Wspomniałem wcześniej o tym, że brakuje już od, jeśli dobrze pamiętam, 2014 roku tych rakiet manewrujących. Czy one mają coś jeszcze do zaoferowania? No i weźmy też pod uwagę ich już przecież dość zaawansowany wiek, ponad 30 lat.
Oczywiście lepiej mieć takie niż nie mieć żadnych, to jest pierwsze, ponieważ one może nie są już tak groźne jak były kiedyś, kiedy je kupowaliśmy, bo wtedy były inne czasy, były inne potrzeby i inna technologia.
Ale wtedy też się mówiło, że to są najlepsze maszyny na świecie tego typu.
Tak, i to były jedne z lepszych maszyn na świecie. Natomiast no, oczywiście wyposażenie, technologia poszły do przodu i w tej chwili musimy się szybko rozglądać za jakimiś nowszymi maszynami. Tym bardziej, że Mi-24 mimo groźnego wyglądu i mimo tego, że bardzo je lubię, to jednak upływa im resurs i z tego co pamiętam w 2024 chyba lub 5 one już latać nie będą, więc czasu zostało naprawdę niewiele i trzeba zarówno te śmigłowce uderzeniowe, jak i śmigłowce przede wszystkim morskie, ratownicze wymieniać jak najszybciej.
O tym, do czego i jak bardzo wojsku potrzebne są śmigłowce, opowiadał były pilot wojskowy Robert Zawada. A na koniec zaglądamy do radiowego archiwum. Dziś rok 1988 i druga część reportażu Stanisława Seyfrida na Pinie, Prypeci i Bałtyku. Dotyczy on początków polskiej marynarki wojennej. Te początki wiązały się z flotyllami rzecznymi, stąd w tytule nazwy rzek opowiada Mieczysław Filipowicz.
A że chodziło mi specjalnie o to, że jako konstruktor okrętowy chciałem się zapoznać z różnego rodzaju typami z bliska, dlatego właśnie uprosiłem dowódcę marynarki rzecznej Witolda Zajączkowskiego, którego byłem prawą ręką, we wszystkim dawał mi carte blanche, prosił o rozpracowanie jego różnego rodzaju projektów, a miał ich masę właśnie konstrukcji różnego rodzaju pojazdów wodnych na płytkich wodach Polesia. To się nazywało Poleskie Morze, bo to jak na wiosnę rozlewało się, to wszystko było zalane wodą. No ale wszędzie trzeba było liczyć na tą płytką wodę, szczególnie w miesiącach letnich. Dlatego komandor Zajączkowski właśnie miał różnego rodzaju projekty i trzeba było to urzeczywistniać. Więc ja, chcąc się zapoznać z bliska z tym wszystkim, prosiłem go i on mnie przydzielił. Miesiąc byłem na monitorach krakowskich, miesiąc byłem na monitorach gdańskich. później na tych parowych jednostkach, na motorówkach. Także przez tę kampanię jednoletnią, no bo w zimie to byłem w biurze konstrukcyjnym, to już mogłem poznać dokładnie te jednostki. To wtedy, kiedy przyjechałem do Pińska po raz pierwszy, no to dowiedziałem się, że tam właśnie ta flotilla była organizowana w 1920 roku, wtedy, kiedy Piłsudski szedł na Kijów. I właśnie na Pinie i Prypeci, to tam w poszczególnych małych takich zalewach, zatonach, porty nazywane tak zwane, między innymi była taka miejscowość Narowla, był również osławiony dzisiaj Czarnobyl, to był właśnie małym takim, nie tylko miasteczkiem, to osada była. I tych miejscowości na drodze od Pińska do Kijowa było kilkanaście. No, nie będę tutaj mówił o tych naszych zdobyczach. Nadmienię tylko, że wtedy, kiedy nasza flotilla pińska znalazła się w Kijowie, to zagarnęła tam 17 jednostek, a przybyła tam na 12 jednostkach. I ogromne zdobycze tam były, ale to przez tydzień czy dwa nasza armia, nasza flotilla tam była. I później musieli się wycofać, bo jak uderzyła konnica Budziennego, więc byli, jak wiadomo, aż pod Warszawą bardzo szybko. Tak się stało, że w 1920 roku, w okresie wspomnianego odwrotu flotyli stamtąd, to historia się powtarza i teraz w czasie tej ostatniej wojny II światowej było to samo, że ponieważ z Prypeci i Piny, z głębokiej wody, przejście na Wisłę ku morzu, to prowadzi niestety przez Kanał Królewski i malutką rzeczkę Muchawiec i Bug Narew, to tutaj właśnie były możliwości przepłynięcia tymi drogami wodnymi tylko w krótkim okresie wiosennym i jesiennym, a w czasie lata nie było możliwości przejścia. Przeto na tej właśnie drodze wodnej nie było możliwości wycofania tych jednostek z Piny tutaj na Wisłę i dlatego one wszystkie musiały być tam potopione.
Kolejna część reportażu opowiadającego o początkach polskiej marynarki wojennej już za tydzień, a na dzisiaj to już wszystko. Audycję zrealizował Tomasz Cybula, za uwagę dziękuję Sylwester Pięta, za chwilę Kleka, po nich wiadomości w Radio Gdańsk, a my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.